Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę być razem ze słuchaczami Radia Maryja i wygłosić katechezę. Moi drodzy, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że w świecie współczesnym niezwykle ważny jest apostolat rodziny i apostolat przez rodzinę. Nawet mam wrażenie, że to jest w tej chwili najważniejsza sprawa dla Kościoła w Polsce, ale też chyba na całym świecie. Już papież Franciszek w adhortacji Amoris Laetitia zapisał w pierwszym zdaniu, że radość miłości przeżywana w rodzinach jest także radością Kościoła. My zdajemy sobie sprawę, że dla nas ta radość miłości przeżywana w rodzinach jest niezwykle ważna. Ale żeby ta radość była pełna i żeby ona miała też wymiar chrześcijański, potrzeba formacji rodziny i potrzeba też zaangażowania rodziny. Potrzeba, by rodzina sama była apostolska, żeby prowadziła apostolat. Dlatego dzisiaj przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na kręgi apostolatu rodziny. Czyli te przestrzenie, gdzie rodzina może apostołować, gdzie może nieść Pana Jezusa. Rodzina jest w wymiarze ogólnospołecznym i religijnym najstarszą, powszechną i naturalną wspólnotą, która funkcjonuje we wszystkich kulturach. Jest ona również najcenniejszym dobrem ludzkości. Tak pięknie napisał o rodzinie święty Jan Paweł II, Familiaris Consortius, w pierwszym punkcie, we wprowadzeniu. Jest najcenniejszym dobrem ludzkości, jest skarbem ludzkości oraz jest źródłem wielorakich powołań. Życie w rodzinie, zgodnie z zamysłem Boga, jest zwyczajną drogą realizacji swojego powołania ziemskiego i osiągnięcia życia wiecznego. I większość ludzi taką drogę wybiera. To jest naturalne pragnienie Pana Boga, by ludzie w małżeństwie i w rodzinie osiągali świętość. Współcześnie nawet najlepiej zorganizowane duszpasterstwo rodzin nie jest wystarczające. My o tym dobrze wiemy, bo świat się zmienia bardzo szybko, a jeszcze bardziej chyba nas o tym przekonał czas pandemii. Dlatego tak ważne jest, aby rodzina stała się aktywna, aby była podmiotem ewangelizacji, aby sama też ewangelizowała. W rodzinie odbywa się zaprawa w apostolstwie świeckich i tam znajduje się znakomita jego szkoła, gdzie pobożność chrześcijańska przenika całą treść życia i z dnia na dzień coraz bardziej ją przemienia. Tak Sobór Watykański II nam mówi o tych zadaniach rodziny. Z tego wynika, że apostolat rodziny stanowi podstawową formę apostolatu świeckich. To jest cały rdzeń działania apostolskiego ludzi świeckich. Jest on określany jako uczestnictwo małżonków i ich dzieci w zbawczym posłannictwie Pana Jezusa. Przez realizowanie tego zbawczego posłannictwa w tych kręgach, o których powiedziałem, a to są trzy kręgi. W kręgu rodzinnym, wewnątrz własnej rodziny, w kręgu sąsiedzkim, czyli w tym najbliższym otoczeniu, które jest wokół nas, oraz w kręgu społeczno-eklezjalnym. I to już ten wymiar bardzo szeroki. Te trzy kręgi apostolatu rodziny wzajemnie się warunkują, dopełniają, ale jednocześnie różnią się nie tylko zakresem, ale także jakąś intensywnością oddziaływania. Niewątpliwie najwięcej czasu i energii zabiera rodzinie apostolat wewnątrz rodziny. No, rodzina przynajmniej powinna ze sobą spędzać jak najwięcej czasu, gdyż niejako z tego kręgu wewnątrzrodzinnego wypływają wszystkie inne formy aktywności rodziny. I ten apostolat sąsiedzki, społeczno-eklezjalny. Skuteczność apostolatu rodziny uwarunkowana jest przede wszystkim zjednoczeniem rodziny oraz jej otwarciem na bliźnich, ale tu bądźmy szczerzy, otwarciem na łaski Pana, na Słowo Boga, wiernością Bożym przykazaniom. W poszczególnych kręgach zawiera się wiele takich szczegółowych form apostolatu rodziny. Soborowy dekret o apostolstwie świeckich wśród tych form apostolatu wymienił. Adoptowanie opuszczonych dzieci, niezwykle ważne. Adoptowanie opuszczonych dzieci, czyli tu mamy i adopcję, i rodziny zastępcze. Wymieniam dalej. gościnne przyjmowanie przybyszów, pomoc w prowadzeniu szkół, służenie radą i pomocą materialną młodzieży, pomaganie narzeczonym, by lepiej przygotowali się do małżeństwa, udział w katechizacji nawet, wspieranie małżonków i rodzin przeżywających trudności materialne lub moralne, a my jeszcze dopowiemy i duchowe. Zapewnienie ludziom starszym nie tylko niezbędnych środków do życia, ale także słusznego udziału w owocach postępu gospodarczego. Ten katalog nie jest zamknięty, ale zmienia się w zależności od uwarunkowań i aktualnych problemów życia rodzinnego. I myślę sobie, że każda rodzina, kiedy rozejrzy się wokół siebie, ona może odczytać te wezwania i zadania sama w swoim środowisku i ten katalog ułożyć też według sytuacji, w jakiej ona się znajduje i potrzeb, które widzi dookoła siebie. Spróbujmy omówić te poszczególne kręgi apostolatu. Najpierw ten krąg wewnątrz rodziny. Rodzina zapoczątkowana w wymiarze małżeńskim urzeczywistnia się w pełni w rodzicielstwie. Jest chyba zupełnie naturalne, że kiedy mężczyzna i kobieta zawierają sakramentalny związek małżeński, to ich pragnieniem jest nie tylko być dla siebie i z Panem Bogiem, ale oni chcą przekazać życie, chcą miłość, która ich łączy, przekazać dalej, chcą, aby ta miłość zaowocowała. Rodzina ma obowiązek pogłębiać więź na płaszczyźnie związku ciał i dusz, charakterów, serc, umysłów i dążeń osób, które ją tworzą. Zatem ten apostolat wewnątrz rodziny dotyczy przede wszystkim najpierw relacji między małżonkami, między mężczyzną a kobietą, między żoną a mężem oraz relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi. To jest to najważniejsze. Ale charakter uzupełniający mają także relacje pomiędzy innymi członkami rodziny w jej szerokim rozumieniu. Tu są i babcia, i dziadek, i ciocia, i wujek, i teściowa. Możemy iść znacznie dalej. Warunkiem skutecznego apostolatu rodziny jest żywa wiara, przede wszystkim małżonków. No oni są, można by powiedzieć, że w tym kręgu wewnątrz rodziny mąż, żona, mama, tata, oni spełniają funkcję tych pierwszych ewangelizatorów w tym kręgu właśnie. To oni umacniają się wzajemnie, ale też przekazują wartości, wiarę swoim dzieciom. Rodzice, którzy wierzą i żyją w zgodzie ze swoimi przekonaniami, budują fundament do religijnego wychowania dzieci. My ciągle mówimy o apostolacie, czyli dotykamy wymiaru religijnego, duchowego. Miłość i życie stanowią rdzeń zbawczego posłannictwa rodziny. Miłość i życie. Wspólnota miłości i przekazywanie życia. Rodzina uczestniczy także w potrójnym urzędzie Pana Jezusa. My wiemy, że Pana Jezusa rozpoznajemy w Jego działaniu jako kapłana, jako króla, jako proroka, czyli tego, który naucza, uświęca, ale też prowadzi i pomaga. Rodzina realizuje misję prorocką, nauczycielską, głównie przez słowo i świadectwo. Sama przyjmuje oraz żyje Słowem Bożym. Nieustannie jesteśmy wezwani do tego, aby codziennie karmić się Słowem Pana Boga, codziennie czytać Pismo Święte. Rodzina wsłuchuje się także w nauczanie kościelne, katechezy. O, właśnie w tej chwili uczestniczymy też w katechezie, której pomagają nam środki społecznego przekazu, w tym wypadku Radio Maryja. Aby potwierdzać je w codziennych wyborach życiowych, bo po co my przyjmujemy to nauczanie, żeby lepiej wybierać każdego dnia. Rodzina spełnia funkcję wychowawczą, która przede wszystkim realizuje się przez dawanie dobrego przykładu. To jest też ciekawe, że na pierwszym miejscu dokumenty kościelne, mówiąc o funkcji wychowawczej, mówią o przykładzie. Najpierw rodzice mają dać dobry przykład. I idziemy dalej. Dawanie dobrego przykładu, przyznawanie się do błędów, unikanie fałszywych kompromisów, uczenie dzieci szeroko pojętej odpowiedzialności, wychowanie religijne i katecheza udzielana przez matkę, ojca, a nawet starsze rodzeństwo, czynią z rodziny prawdziwy podmiot ewangelizacji. No kościół domowy. Rodzina formuje sama siebie i tu jest niezwykle ważne. To musimy zapamiętać. Szczególnie to jest ważne w obecnym kontekście. Rodzina formuje sama siebie, zaś państwo, kościół również, mają obowiązek wsparcia tych działań. Ale nigdy nie mogą zastępować rodziny lub pomniejszać jej kompetencji w tym zakresie. Najpierw rodzice są wychowawcami swoich dzieci. Dotyczy to również funkcji rodziny, ale głównie rodzicielstwa, procesu wychowawczego. Rodzice pozostają zawsze pierwszymi, bezpośrednimi wychowawcami w stosunku do swoich dzieci. Jest to podstawowe i niezbywalne prawo, ale też i obowiązek rodziców. Moi drodzy, to jest niezwykle ważne. Bo dziś są różne środowiska wychowawcze, nie tylko myślę tutaj o szkole. To są kluby sportowe, to są różne koła zainteresowań, wspólnoty, które gdzieś się pojawiają. I te wspólnoty mogą mieć ogólny cel, taki cel reklamowy, marketingowy, że one chcą rozwijać człowieka, ale rodzic musi się przyjrzeć, jakie są cele szczegółowe, jak działa dana wspólnota, jakie są programy wychowawcze u niego w szkole, czy w jakimś klubie sportowym i czy obok tej aktywności sportowej, rozwijania tężyzny fizycznej, uczenia dyscypliny, czy w szkole tego wychowania do patriotyzmu, czy przypadkiem nie ma jakichś treści, które są niezgodne z przekonaniami rodziców. Jest to niezwykle, niezwykle ważne. Rodzice mają do tego prawo i to wcale nie jest niegrzeczne w stosunku do takich organizacji. Rodzice mają prawo i myślę, jeżeli zrobią to odpowiednio z kulturą, to każdy, czy klub sportowy, czy szkoła przedstawi jakieś założenia, które realizuje w ramach swojej działalności. Idźmy dalej. Rodzina realizuje funkcję liturgiczną przez kapłaństwo powszechne ojca, matki, dzieci, wszystkich innych krewnych, tak nam mówi katechizm Kościoła katolickiego w numerze 1657. Kapłaństwo to urzędowe, służebne, to jest rdzeń Kościoła. No, dzięki temu kapłaństwu tak często modlimy się o liczne, święte, charyzmatyczne powołania do kapłaństwa, bo bez kapłaństwa nie będzie Eucharystii, nie będzie sakramentu pokuty i pojednania, nie będzie namaszczenia chorych. Moglibyśmy iść dalej, nie będzie wspólnot parafialnych, bo jak one będą funkcjonowały bez pasterza? No o tym wiemy. Ale w rodzinie to kapłaństwo szeroko rozumiane jest spełniane przez ojca, matkę, dzieci, wszystkich krewnych. I w kręgu wewnątrzrodzinnym, w ramach tej posługi liturgicznej, ważne jest praktykowanie modlitwy małżeńskiej i rodzinnej. No, tu rodzinna gałąź ruchu Światło Życie nam daje wspaniały przykład. Kościół domowy nam w tym pomaga. Wspólnotowe świętowanie niedziel. Nie tylko obecność na mszy świętej, ale również zagospodarowanie całej niedzieli. Świętowanie uroczystości kościelnych, rodzinnych, rocznice przeróżne, które się pojawiają, żeby za każdym razem to było święto rodzinne i okazja do uświadomienia sobie, jak wiele miłości jest w tej rodzinie i jak wiele dobra otrzymaliśmy w rodzinie i dzięki rodzinie. A także codzienne ofiary z siebie oraz wspólnotowe dźwiganie krzyża, cierpienia, trosk, niedogodności. Tych trosk jest dużo i chyba każde te krzyże codzienne dźwiga. Coraz ważniejszym zadaniem rodziny jest mądre wykorzystywanie i uświęcanie czasu wolnego. No, teraz w czasie pandemii to się okazało, że niektórzy tego czasu wolnego mieli bardzo dużo, ale on też był wielkim zadaniem. Jak ten czas zagospodarować, jak rozmawiać ze sobą, jak spędzać ten czas ze sobą. Czas wolny jest też człowiekowi dany dla odpoczynku, ale to jest też zadanie, bo w tym czasie wolnym nie mamy tylko biernie odpoczywać, ale mamy się rozwijać, tylko w innych wymiarach. Funkcję pasterską, czyli tą królewską, realizuje rodzina poprzez praktykowanie ducha służby oraz przezwyciężanie niezgody, niewierności, i zazdrości. No, my jesteśmy tylko ludźmi i jesteśmy obciążeni też słabościami, więc pojawiają się jakieś konflikty, może nawet i kłótnie. Papież Franciszek kiedyś w jednej ze swoich homilii w taki sposób bardzo obrazowy mówił o tym, że czasem nawet te talerze potłuczone się zdarzają, ale najważniejsze, żebyśmy umieli się przeprosić, i odwoływał się do słów świętego Pawła: niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. To znaczy, mamy się jak najszybciej pojednać. Realizacja przykazania miłości i służby dokonuje się najpierw wobec członków tej najbliższej rodziny. Jak zawsze w tym kręgu wewnątrz rodziny. Rodzina jest też naturalnym środowiskiem, które może stać się szkołą poświęcenia, przezwyciężania egoizmu oraz niesienia pomocy ubogim i potrzebującym. W rodzinie człowiek uczy się kierować swoim życiem według zamysłu Bożego, a także wyrabia w sobie zdolność do posłuszeństwa, empatii, współczucia oraz odpowiedzialność za siebie i za innych. Myślę, że dzisiaj to jest niezwykle ważne i trudne. Kiedyś było nieco łatwiejsze, ponieważ rodziny były większe. Rodziny były wielopokoleniowe. W rodzinie rodzeństwo było, to była cała wspólnota rodzinna. W tych rodzinach wielodzietnych jedni opiekowali się drugimi, więc było łatwiej uczyć się odpowiedzialności, wrażliwości. No, kiedy w rodzinie jest jedno dziecko, to jakby naturalna w tym dziecku pojawia się tendencja, że ono jest w centrum całego świata, no bo rodzice są wokół niego skupieni, dziadkowie są skupieni, cała rodzina podziwia to dziecko bardzo dobrze, bo obdarza je miłością, ale tu mądrość rodziców powinna polegać na tym, że pomimo tych trudności oni je wychowują do odpowiedzialności, do karności, do poświęcenia, do umiejętności rezygnacji. Niezwykle trudne. Jak mówię, w rodzinie wielodzietnej to jest nieco prostsze, a może nawet bez słowa nieco, to jest prostsze, ponieważ dzieci i ta rodzina cała musi się troszczyć o siebie nawzajem. Naturalnie pojawiają się zależności. Jedni opiekują się drugimi, dbają o drugich, pilnują drugich w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. To jest krąg ten wewnątrzrodzinny. Mamy jeszcze krąg sąsiedzki. Rodzina, która żyje wiarą i jest złączona komunią osób, nie powinna tego doświadczenia zachować tylko dla siebie, gdyż wiara, która nie jest komunikowana, nie jest w pełni przeżyta, I w jakimś sensie nie jest prawdziwa. Zatem drugim kręgiem apostolatu rodziny jest apostolat sąsiedztwa, obejmujący najbliższe otoczenie, inne rodziny, które są dookoła, osoby samotne też, które mieszkają w sąsiedztwie. Apostolat sąsiedzki jest ważny, gdyż taki izolacjonizm w miejscu zamieszkania często przeradza się w anonimowość społeczną, prowadzi do jakichś form znieczulicy. Wewnętrzna integracja rodziny jest wystarczająca do zachowania intymności ogniska domowego. Natomiast rodzina zwarta, ożywiona wiarą i miłością, promieniuje na zewnątrz. To jest też zupełnie naturalne. Promieniuje na zewnątrz najpierw przykładem chrześcijańskiego życia, do którego wyraźnie zachęca Pismo Święte. Apostolat w sąsiedztwie nie może być ograniczony tylko do poszukiwania wyjątkowych okazji do świadectwa o Chrystusie, ale powinien być realizowany na co dzień jako konsekwencja przyjętego stylu życia. Często codzienne czynności, które na pozór mogą wydawać się zwyczajne, banalne, ale one są najprostszą i skuteczną realizacją apostolatu sąsiedzkiego. Taka zwyczajna pomoc, wrażliwość, dostrzeganie drugiego człowieka, nawet rozmowa, uśmiech, proste gesty. Życzliwość wobec sąsiadów, opieka nad ich dzieckiem, pomoc w chorobie i niedostatku, wsparcie dla starszych. To jest realizacja tego apostolatu. Jeśli to czynimy z pobudek religijnych, z powodu przekazania miłości, to realizujemy apostolat. Apostolat wobec najbliższego otoczenia nie ogranicza się tylko do pomocy innym wymiarze takim materialnym, egzystencjalnym. Ważnym jego wymiarem jest aktywność religijna. Realizując apostolat, warto prowadzić taką działalność, która gdzieś dotykałaby życia i modlitwy, i życia religijnego. Czyli warto powrócić do praktyki pierwszych wieków Kościoła, kiedy chrześcijanie gromadzili się na wspólnej liturgii także w domach. Chodzi tutaj głównie o spotkania sąsiedzkie lub w gronie przyjaciół w celu wspólnej modlitwy, rozważania Pisma Świętego, a nawet możemy wysłuchać, odwołam się do tej dzisiejszej katechezy, wysłuchujemy tej katechezy, a potem rozmawiamy o tym ze sobą. Można spotkać się i wspólnie rozważać fragment Pisma Świętego, Ewangelii, która będzie na przykład czytana w niedzielę. Pomysłów jest mnóstwo. Takie spotkania sąsiedzkie, domowe, one oczywiście nie zastępują modlitwy wspólnotowej liturgii w kościele. To jest zupełnie oczywiste, ale one są formą uzupełniającą. One sprawiają, że my żyjemy duchem Ewangelii i Kościołem też. Wymiar rodzinny jest ważnym elementem strukturalnym życia chrześcijańskiego. W społeczeństwie pluralistycznym, a w takim żyjemy, zatomizowanym, coraz bardziej anonimowym, pojedynczy chrześcijanie żyjący w diasporze nie mają zbyt wielkiej siły oddziaływania. Sami czują się zagubieni, muszą mieć innych, muszą mieć wsparcie innych. Dlatego tak ważne są też wspólnoty rodzinne i te wspólnoty sąsiedzkie. I moi drodzy, przechodzimy do trzeciego kręgu. Można by jeszcze długo o tym mówić, bo to są bardzo szerokie zagadnienia. Ale jeszcze trzeci krąg, krąg społeczno-eklezjalny, najszerszy. Ukształtowana w duchu chrześcijańskim rodzina powinna być nie tylko otwarta na najbliższe otoczenie, ale również na społeczeństwo i na cały Kościół. Miłość rodzina jest źródłem postulowanej od pontyfikatu już papieża Pawła VI cywilizacji miłości. Pięknie to w liście do rodzin zostało zapisane w numerze 13. Ta cywilizacja miłości. Święty Jan Paweł II tak wiele o tym mówił. Małżonkowie chrześcijańscy na mocy chrztu i bierzmowania umocnieni sakramentem małżeństwa, no i oczywiście Eucharystią, powinni przekazywać wiarę i wnosić w społeczeństwo wartości ewangeliczne. Rodzina chrześcijańska odgrywa ważną rolę w społeczeństwie. Od kondycji rodziny i stopnia jej zaangażowania w sprawy doczesne zależą losy państwa, ojczyzny, świata, losy świata, nie bójmy się tego. Dlatego ważnym kręgiem apostolatu rodziny jest zaangażowanie w to życie zewnętrzne, w życie publiczne. Głównie zaś przepajanie gospodarki, tego co robimy na co dzień, kultury duchem ewangelicznym, ale także no, wymiaru społeczno-politycznego. W ramach tych trzech obszarów zaangażowania znajduje się wiele szczegółowych, na przykład życie zawodowe, nauka, mass media, ekologia, no mnóstwo. Ta działalność wiąże się również z partycypacją Kościoła w rozwoju świata. Kościół uczestniczy w rozwoju świata, ale takim mądrym rozwoju, zgodnym z zamysłem Pana Boga i dba o godność osoby. Rodziny chrześcijańskie powinny wnosić w życie społeczne mądrość opartą na prawdzie Pisma Świętego, zabezpieczającą życie publiczne przed chorobą sukcesu i nowoczesności. Ta nowoczesność jest tutaj rozumiana jako coś, co jest podążaniem za nowinkami, jest próbą zniszczenia tego, co tradycyjne, uznając, że wszystko, co jest tradycyjne, to z gruntu rzeczy musi być mniej wartościowe niż to, co zostało wymyślone na prędce. Etyczność zachowań w życiu publicznym powinna mieć charakter pierwszorzędny, priorytetowy w stosunku do skuteczności. Dla nas ewangelizacji nie jest najważniejsza skuteczność w ogóle w działalności tej duchowej i duszpasterskiej. Najpierw jest etyka, duchowość, wierność Ewangelii, a dopiero potem skuteczność. Jeśli to idzie w parze, bardzo dobrze. Ważnym motywem apostolatu społecznego jest troska o rozwój Królestwa Bożego na ziemi. Apostolat społeczny rodziny wyraża się również w zaangażowaniu w pracę różnych wspólnot, stowarzyszeń, organizacji, stronnic, nawet partii, które stawiają sobie za cel rozwój dobra wspólnego. Rodzina ma szansę wpływać na kształt społeczeństwa, kiedy nie będzie biernie poddawała się tylko decyzją, które gdzieś tam przychodzą do niej. Ale sama będzie czynnie uczestniczyła w życiu publicznym. To jest to zaangażowanie. No wszyscy do tego dążymy. W ten sposób wypełnia właściwe sobie zadania ożywiania duchem chrześcijańskim porządku doczesnego, respektując jego naturalną i jego naturę i autonomiczny charakter. Jednak to zaangażowanie w życie społeczne nie może odbywać się kosztem troski o rodzinę. Pamiętajmy o tym. Szczególnie dotyczy to sytuacji, w której jeden ze współmałżonków podejmuje aktywność publiczną, a zaniedbuje swoje obowiązki względem współmałżonka lub dzieci. To jest nie do przyjęcia. Najpierw jest rodzina, troska, umiejętnie trzeba ten czas podzielić. Nie można uciec tylko w wielkie zaangażowanie społeczne. Wielkie to znaczy bardzo ważne oczywiście. I nie można uciec od tego, co jest pierwszym powołaniem i troską. To jest żona, to jest mąż, to są dzieci, to jest wychowanie, to jest bycie też w tej wspólnocie. Dlatego to jest takie trudne, wiemy o tym. Rodzina przez swoją aktywność apostolską przyczynia się również do budowania wspólnoty całego Kościoła. W czasach apostolskich zanotowano wiele takich konkretnych przykładów apostolatu eklezjalnego rodzin całych. Wzorem był setnik Korneliusz, w domu którego Kościół stał się dostępny dla pogan. Akwilla i Pryscylla rozszerzali chrześcijaństwo w Koryncie i w Efezie, współpracując ze świętym Pawłem Apostołem. Natomiast miłosierna Tabita wspomagała potrzebujących chrześcijan w Jafie. To tylko niektóre przykłady małżeństw i rodzin, które zaangażowały się bardzo aktywnie w ewangelizację w Kościół. W świecie współczesnym bardzo potrzeba takiego zaangażowania rodzin. I kiedy popatrzymy na całe nauczanie kościelne, to nie do utrzymania jest dzisiaj pogląd, że apostolat rodziny jest mniej wartościowy niż na przykład apostolstwo hierarchiczne czy apostolat życia konsekrowanego. To jest odrębna specyfika. Apostolat hierarchiczny jest niezbędny do w ogóle istnienia Kościoła. Tak jak już powiedziałem na początku, mamy i Eucharystię, i sakrament pokuty, i pojednanie, i prowadzenie. No to jest zupełnie oczywiste. Bez pasterzy nie będzie Kościoła i ta struktura hierarchiczna nie jest wymysłem samego Kościoła, tylko to jest polecenie samego Jezusa Chrystusa. Mamy życie konsekrowane, upiększa, wnosi charyzmat, ożywia, jest taką duszą w tym świecie. Ale to nie chcemy ich porównywać i mówić, ten jest ważniejszy, ten jest mniej ważny. Kiedy patrzymy na rodziny, zdajemy sobie sprawę, że one są niezwykle ważne i apostolat rodzin jest też w tym świecie bardzo ważny. Rodzina ma do spełnienia ważną rolę w ramach tych struktur kościelnych, zwłaszcza w parafii, gdyż z nią związane są szczególne momenty w jej życiu, zawarcie małżeństwa, sakramentalny związek, chrzest, pierwsza komunia święta, bierzmowanie, no, nawet pogrzeb. Rodziny zaangażowane w apostolstwo parafialne przyczyniają się do ożywiania wspólnoty parafialnej oraz wnoszą w nią element rodzinnego ciepła. Rodziny mogą przynależeć do parafialnej rady duszpasterskiej, rady ekonomicznej, mogą aktywnie spełniać funkcje liturgiczne, animować różne wspólnoty religijne, a także realizować funkcję charytatywną. Szczególnie pożądane jest aktywne włączenie się w duszpasterstwo rodzin. Na to też chciałbym zwrócić uwagę. Kiedy rodziny dobrze przygotowane, same przeżywające wiarę u siebie w tym kręgu wewnątrzrodzinnym, potem promieniujące na ten krąg sąsiedzki, angażują się w życie parafii i angażują się w duszpasterstwo rodzin, to potrafią innych doprowadzić do tej pięknej miłości małżeńskiej. To jest wspaniały przykład, ale też za tymi rodzinami stoi doświadczenie. I to jest przewaga tych rodzin. One przychodzą do tego duszpasterstwa z doświadczeniem i z własnym świadectwem, ze świadectwem własnej rodziny. Po Soborze Watykańskim II powstało wiele też wspólnot, grup, stowarzyszeń, wiernych świeckich, które za cel postawiły sobie formację rodziny w Kościele, upodmiotowienie rodzin w Kościele. No, tu możemy wymienić bardzo wiele: Katolickie Stowarzyszenie Rodzin, Domowy Kościół, Ekip Notre Dame. No, mnóstwo jest tych rodzin, tych różnych form, a nawet droga neokatechumenalna, która też bazuje na rodzinach. Zaangażowanie rodzin w życie Kościoła i ewangelizację świata jest nie do przecenienia. Rodzina tworzy Kościół, buduje Kościół, przyczynia się do jego budowania oraz przypaja duchem ewangelicznym środowisko życia, pracy. Zdajemy sobie sprawę, że te różne ataki, które są, które uderzają w małżeństwo i w rodzinę, one są bardzo przemyślane, ponieważ jeżeli ta rodzina Bogiem silna przestanie istnieć, to nie będzie też i parafii naszych, albo one będą bardzo słabe i nasze diecezje będą bardzo słabe. Kościół będzie przeżywał głęboki kryzys. Zatem zachęcam do tego, aby rodziny ewangelizowały, aby apostołowały w środowisku wewnątrzrodzinnym, potem sąsiedzkim i wreszcie w tym szerokim kręgu społeczno-eklezjalnym. Bardzo dziękuję za wysłuchanie katechezy.